po nieco dłuższej niż zazwyczaj, bo dwutygodniowej przerwie wracamy na antenę Radia Maryja z audycją Studio Sport. Witają się dzisiaj z wami
Wojtek
oraz Łukasz. No cóż, tydzień temu ze względu na podróż apostolską Ojca Świętego naszej audycji nie było, ale postaramy się w miarę oczywiście naszych możliwości te wszelkie zaległości nadrobić. Troszeczkę nam się tych wydarzeń sportowych uzbierało, bo na pewno powiemy o żużlu, powiemy o siatkówce i Pucharze Świata Panów, który się już zakończył jakiś czas temu. Kilka słów również o Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, ponieważ za nami już mecze drugiej kolejki fazy grupowej tych rozgrywek. No i oczywiście spróbujemy coś rozpocząć z piłką nożną po dłuższym czasie. Przede wszystkim mowa tutaj o naszej ekstraklasie. Ale może najpierw zaczniemy od czarnego sportu, czyli od żużla. Najpierw zawody Grand Prix w Sztokholmie. Grand Prix Sztokholmu to już była 10. eliminacja indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. No i tutaj byliśmy ciekawi przede wszystkim tej rywalizacji pomiędzy Tajem Wolfindenem a Gregiem Hancockiem. Ci dwaj żużlowcy cały czas jeszcze walczą o tytuł mistrza świata. No i akurat w zawodach w Szwecji tutaj padł idealny remis, ponieważ zarówno Brytyjczyk, jak i Amerykanin zdobyli po 16 punktów. I na chwilę obecną Ty Wolfinden w klasyfikacji generalnej ma 143 punkty, a Greg Hancock punktów 118. Dodajmy, że do końca walki o tytuł mistrzowski pozostały jeszcze tutaj zawody. Tutaj dwa jeszcze będą tutaj, dwie odsłony rywalizacji. Jeden z nich będzie w Toruniu. No, jeżeli chodzi o występy Polaków, Maciej Janowski na czwartym miejscu, bardzo udany występ, 12 punktów wywalczył zawodnik Betardu Sparty Wrocław, no i Krzysztof Kasprzak, co w tym sezonie już nas raczej nie dziwi, bardzo przeciętna jazda. 6 punktów w 5 startach i sklasyfikowany ostatecznie na 13 pozycji. W klasyfikacji generalnej, tak jak mówiłem, na pierwszym miejscu jest Wolfinden, na drugim Greg Hancock. Trzeci Nicky Pedersen z dorobkiem 105 punktów. Szanse na zachowanie tutaj udziału w Grand Prix ma Maciej Janowski, który w tej chwili ma 84 punkty i do szóstego Jasona Doyle'a traci tylko oczko, więc miejmy nadzieję, że jednak Janowski również w przyszłym roku będzie mógł na stałe startować w cyklu. No i oczywiście finał zarówno tej najwyższej klasy rozgrywkowej na żużlu, a więc Ekstraligi, jak również mieliśmy finał pierwszej i drugiej ligi, ale w tym najważniejszym finale, w tym drugim meczu, zmierzyła się Fogunia Leszno oraz Betard Sparta Wrocław. W pierwszym spotkaniu Leszno wygrało we Wrocławiu, ale mecz był rozgrywany na torze w Częstochowie 49-41. No i tutaj wystarczyło po prostu tą przewagę na własnym torze obronić przy naprawdę bardzo dobrej frekwencji kilkudziesięciu tysięcy kibiców. No i udało się. Unia Leszno zremisowała 45-45 w tym meczu drugim, finałowym, co dało temu zespołowi 14 tytuł mistrzowski w historii. Wiemy już, że do pierwszej ligi na pewno spadnie GKM Grudziądz, w barażu pojedzie Stal Rzeszów. Nie do końca jest jasne, z kim pojadą, ponieważ teoretycznie finał pierwszej ligi żużlowej wygrał zespół z Dałga w Pilsa, więc drużyna łotewska, ale prawdopodobnie w Ekstralidze nie wystartuje ze względu na przepisy, ponieważ aby wystartować w Ekstralidze, trzeba mieć tutaj zarejestrowaną spółkę akcyjną, trzeba mieć minimum 3 Polaków seniorów, 2 Polaków juniorów albo na odwrót, co dla zespołu z Łotwy może być naprawdę sporym problemem. No też nie wiadomo, co z Ostrowiem, która przegrała właśnie z Lokomotywem Dałga w Pils, ale może się okazać, że to właśnie Ostrowia zajmie miejsce zespołu z Łotwy w Ekstralidze. No i znamy też rozstrzygnięcia w drugiej lidze. Wiemy, że do pierwszej ligi awansuje Wybrzeże Gdańsk, które w finale rozgrywek drugoligowych pokonało w 2 meczu Polonię Piła. W tej części audycji to na razie wszystko. Zapraszamy na chwilę przerwy muzycznej i za kilka minut wracamy. Set apart from the ash I am born. No i wracamy do naszej audycji. Teraz powiemy kilka słów o siatkówce, w szczególności o Pucharze Świata. No jeszcze dwa tygodnie temu byliśmy naprawdę w świetnych nastrojach, ponieważ biało-czerwoni szli jak burza. Same zwycięstwa, przeważnie za 3 punkty, tylko jeden mecz z Iranem wygrany po tiebreaku. No i przyszło to ostatnie spotkanie, które niestety okazało się spotkaniem dla nas bardzo nieudanym. W dodatku był to mecz o awans. Walczyliśmy z Włochami, ale niestety przegraliśmy 3-1.
Tak, co prawda przegraliśmy po sportowej rywalizacji z Włochami, ale tak na dobrą sprawę trudno sobie wytłumaczyć to, że Polaków zabraknie, przynajmniej w chwili obecnej na igrzyskach w Rio. Wygrywając 10 spotkań, odnosząc tylko jedną porażkę, można było przeczytać w internecie, czy gdzieś posłuchać w telewizji takiego trochę szukania dziury w całym, tak? Dlaczego Polacy nie awansowali, no ale naprawdę zagraliśmy rewelacyjny turniej. 10 wygranych, jedna porażka. Po sytuacji, kiedy trener Antiga stracił trzech kluczowych graczy po mistrzostwach świata, wygrywaliśmy te też bardzo prestiżowe starcia z Rosją, z Iranem, z reprezentacją USA, tak? Która nam akurat wybitnie nie leżała, przecież za kadencję Antigi na 7 spotkań tylko dwukrotnie pokonaliśmy drużynę z oceanu. No i ta porażka z Włochami 1-3, no sprawia, że Polakom zabrakło jednego punktu. Na 33 sety wygraliśmy aż 31 i to nie wystarczyło do tego, aby awansować. No, Polacy ostatecznie skończyli turniej na trzeciej pozycji. No i będą musieli teraz bić się w styczniowym turnieju kwalifikacyjnym, kontynentalnym konkretnie rzecz biorąc, w Berlinie.
No ale trzeba przyznać, że tegoroczny Puchar Świata naprawdę wyrównany do samego końca. No, w tych poprzednich edycjach tych zawodów, no ja nie przypominam sobie, żeby zespoły walczyły o promocję aż do ostatniej kolejki. Raczej wcześniej te rozstrzygnięcia zapadały właśnie po mniejszej ilości spotkań. Tutaj aż 11 trzeba było rozegrać meczów i dopiero wtedy dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kto awansuje. No naprawdę Polacy mieli tutaj dużego, dużego pecha, bo z formą naprawdę było przez długi czas bardzo dobrze.
No tak, Polacy, jeżeli już mielibyśmy się czegoś czepiać, tak, to tych straconych setów z drużynami pokroju Wenezueli czy Kanady, tak? No ale generalnie rzecz biorąc, no, na przestrzeni całego turnieju Polacy, tak według mnie mojej oceny, powiem, że prezentowali się lepiej od Amerykanów czy Włochów, no ale też wszystko właśnie jakby się sprzysięgło przeciwko naszym zawodnikom, tak? Bo liczyliśmy, że może gdzieś Włosi stracą punkty w którejś konfrontacji, no ale akurat wygrywali za każdym razem. Z Argentyną było najbliżej tego, że właśnie drużyna Albiceleste mogłaby odebrać punkty Włochom, no ale przegrała w tiebreaku. No i ten ostatni mecz to był chyba też ich najlepszy mecz w całym turnieju. No i ten transfer, to, że w drużynie gra Juan Torrena, to bardzo pomogło drużynie włoskiej. No, on był nie do zatrzymania w duecie z Zajcewem, który też jest takim Włochem jak Juan Torrena, tak? Czyli można powiedzieć żadnym. No ale Włosi wygrywają, no i to oni będą teraz na olimpiadzie.
No i teraz Polaków czekają kolejne eliminacje. Na pewno będą tutaj walczyć, żeby przebić się z tej strefy europejskiej. Potem jeszcze ewentualna możliwość to będą eliminacje interkontynentalne, więc kto wie, czy Polacy nie wrócą tutaj walczyć znowu do Japonii o olimpijską przepustkę. No ale ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście mamy się czego obawiać w tych kolejnych kwalifikacjach.
Mimo wszystko tak, bo teraz ten system kwalifikacyjny będzie jeszcze o wiele trudniejszy niż chociażby to miało niż to miało miejsce 4 lata temu, 3 lata temu, bo ten najbliższy turniej kwalifikacyjny w Berlinie w styczniu, w którym weźmie udział 8 drużyn. Zwycięzca turnieju oczywiście bezpośrednio awansuje, ale druga i trzecia drużyna jest premiowana tym, że zagra w turnieju interkontynentalnym, czyli drużyny, które zajmą miejsca od 4 do 8 już mają, definitywnie tracą szansę na to, żeby wystąpić w Brazylii. A przecież dla przykładu 8 lat temu, kiedy Polacy zagrali na olimpiadzie w Pekinie, wtedy nasza drużyna nie przebrnęła przez turniej kwalifikacyjny, z którego nawet nie wyszła z grupy. Czyli w tej sytuacji, gdyby to miałoby się teraz powtórzyć, to Polaków zabrakłoby nawet na moim turnieju. Także no, 3 drużyny się liczą, 3 drużyny mają szansę na awans, a przecież obok Polski zagra Rosja, zagrają Niemcy, a więc będą zagrali medaliści, Francuzi, triumfatorzy obecnej edycji Ligi Światowej, no i zagra Serbia, także zagrają takie 4 naprawdę mocne drużyny. No i oczywiście Bułgaria, która zawsze mimo wszystko może też namieszać szyki.
Tak, no ale my miejmy nadzieję, że po tym, co nasi siatkarze pokazali tutaj w Japonii, te kolejne eliminacje do olimpiady zakończą się sukcesem. Teraz jeszcze kilka słów na temat piłki ręcznej, ponieważ rozgrywaliśmy nasze zespoły rozgrywały tutaj mecze drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Warto tutaj naszym słuchaczom wspomnieć, że w tym sezonie te zasady rozgrywania fazy grupowej w piłce ręcznej w Lidze Mistrzów troszeczkę się zmieniły. Mamy dwie grupy po 8 zespołów i to są te najlepsze zespoły Europy. I pierwszy zespół, czyli zwycięzca grupy, od razu z automatu awansuje do ćwierćfinału. Dopiero z kolejnych miejsc jest awans, ale tutaj trzeba jeszcze walczyć w 1/8 finału. No i tutaj ambitny cel przyświecał przede wszystkim zawodnikom Vive Kielce, którzy bardzo chcieli zwyciężyć w swojej grupie. Zaczęli źle, bo od porażki z Veszprémem. Teraz udany rewanż z francuskim Montpellier. Zwycięstwo bardzo pewne, 30-23.
Vive przegrało bodajże z Pik Szeged, o ile nie pamięć.
A, to odwrotnie.
30-31, tak. Ale rzeczywiście zrewanżowali się. To wygląda na niezwykle cenna. Zupełnie inaczej rozpoczął chyba sezon, w ogóle rozpoczął Vive niż w zeszłym, kiedy przecież pierwszą porażkę poniosło pod koniec sezonu, przegrywając właśnie z Montpellier, tak? W Lidze Mistrzów.
I to dopiero w fazie play-off.
W fazie play-off, a konkretnie w 1/8 finału. No ale szybko się zrehabilitowali, ale na pewno będzie teraz zdecydowanie ciężko wyjść z grupy z pierwszego miejsca i uniknąć się gry w 1/8 finału.
No i oprócz Vive Kielce mamy tutaj drugą drużynę tradycyjnie, więc Orlen Wisłę Płock. Płoczanie mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ rywalizowali w Paryżu z zespołem Paris Saint-Germain. Podobnie jak ta sekcja piłki nożnej, ta drużyna piłki ręcznej, naprawdę naszpikowana gwiazdami, takie nazwiska jak Thierry Omeyery, Nikola Karabatic, Hansen, Narcisse, naprawdę znakomici piłkarze zebrani w jednym zespole. No i tutaj niestety nawciarze nie dali rady, przegrali 24-29, chociaż trzeba przyznać, że momentami naprawdę walczyli jak równy z równym.
Do 40 minut w ogóle utrzymało się remis, było 20-20 i wtedy Wisła miała zresztą chyba okazję na to, żeby przeprowadzić kontrę, po której mogła pierwszy raz w tym meczu wejść na prowadzenie, no ale po mistrzostku Francuzi rozegrali końcówkę, no i zasłużenie wygrali różnicą 5 goli.
No ja tak jeszcze dodam, że to właśnie Wisła Płock grała w pierwszej kolejce z Veszprémem i tam akurat padł remis, także na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że Vive Kielce ma tutaj w dorobku 2 punkty. Troszeczkę gorzej prezentuje się Wisła Płock, tam jest tylko jedno oczko, ale tych drużyn, które wejdą do 1/8 będzie aż 6, więc myślę, że w tych kolejnych spotkaniach nasi reprezentanci jeszcze pokażą naprawdę dobrą i skuteczną grę. Teraz zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i po kilku minutach wracamy z piłką nożną. Dawno nie mówiliśmy tutaj na naszej audycji o rozgrywkach Ekstraklasy, a szkoda, bo przez ten czas naprawdę zadziało się sporo. Trzy kolejki zdążyli nasi piłkarze w tym czasie rozegrać, więc mamy już za sobą 10 serii spotkań, no i cały czas cuda się dzieją w naszej lidze, można powiedzieć. Na prowadzeniu Piast Gliwice z dorobkiem 24 punktów, na miejscu ostatnim Lech Poznań, który do tej pory wywalczył tylko 5 oczek. I tak z ciekawszych wyników w ostatniej kolejce, tutaj no, był mecz, który oba zespoły musiały wygrać, a więc starcie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. No i padł chyba najgorszy wynik zarówno dla Lechitów, jak i dla graczy z Zabrza, mianowicie remis 1-1.
Mecz o 6 punktów, ale wynik adekwatny bardzo do tego, co oba zespoły prezentują w tym sezonie, bo przecież Lech jest na ostatnim miejscu, Górnik tylko jedno miejsce wyżej, no i skończyło się podziałem punktów. Lech pierwszy raz nie przegrał od 6 spotkań, tak, a więc przerwał tą...
Po raz pierwszy od dawna strzelił też bramkę
tak, bo przecież z Ruchem po samopójczą Tefonią Grodzickiego w Pucharze Polskiej, teraz Dawid Kownacki wpisał się na listę strzelców, no ale odpowiedział Roman Gergel, wykorzystując pewnie rzut karny. Podział punktów, a więc kryzys w Poznaniu dalej trwa. Zobaczymy tak naprawdę, na czym Lech stoi teraz w tym najbliższej konfrontacji drużyny z kolei z Fiorentiną, która notabene jest z kolei liderem włoskiej Serie A.
Tutaj kolejne punkty straciła również Legia Warszawa, remisując z Termaliką Brukbet Nieciecza 1-1. No i trzeba przyznać z przebiegu meczu, że ten punkt dla Legii bardzo szczęśliwy, bo to goście pierwsi strzelili bramkę. Wyrównał no chyba jedyny, który nie zawodzi w zespole z Warszawy od początku rozgrywek, Nemanja Nikolić, ale ta gra tutaj w Legii Warszawa nie przekonuje.
Kibice drużyny wicemistrzów Polski chyba w pierwszej połowie mogli być załamani tym, co widzieli na boisku, gdzie ich ulubieńcy no, nie potrafili w żaden sposób zagrozić defensywie czy bramce drużyny Beniaminka. W końcu taką ich tą bierną postawę wykorzystało drużyna Piotra Mandrysza po bramce Martina Juchara, no, ale na szczęście szybko odpowiedział Nikolić. No, odpowiedział szybko, bo po dwóch minutach Legia doprowadziła do remisu, no, ale na tym się skończyło i wojskowi, kiedy wydawało się, że po tym efektownym zwycięstwie z Ruchem i w Pucharze Polski, no, wrócili do tej lepszej formy, no, znowu remisują, tracą punkty i w tej chwili już 8 punktów tracą do pierwszego Piasta.
Legia w Pucharze Polski 4-1 wygrała z Lechią Gdańsk, a Lechia Gdańsk z kolei w końcu po dłuższym czasie pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasa von Hessena odniosła zwycięstwo 3-1 z Zagłębiem Lubin. Zagłębiem, które naprawdę w ostatnim czasie grało bardzo dobrze. Dwie bramki Grzegorza Kuświka i jedno trafienie Michała Maka. No, czyżby w Gdańsku szło lepsze?
W końcu też udany występ Milosa Krasicia, tak, po którym tutaj wiele oczekują kibice, włodarze czy trener drużyny Lechii Gdańsk. No, Lechia wygrywa po raz dopiero drugi w sezonie. Zobaczymy, czy to zwycięstwo było tylko takim jednorazowym wyskokiem, czy jednak to jest początek jakiejś lepszej pasy drużyny z Gdańska. No, Zagłębie przegrywa pierwszy raz od dłuższego czasu. Z innych jeszcze meczy, tak, może warto o Piaście Gliwice, no bo tak, to jest w końcu lider Ekstraklasy. No i nie zawodzi Piast, wygrywa tym razem 2-1 na wyjeździe ze Śląskiem.
Obie bramki zdobyli obrońcy, najpierw Hebert, a później Urosz Korun. No, ta taktyka ostatniego trenera Piasta, więc Radosława Latala cały czas działa, ponieważ Piast Gliwice ma w tej chwili 24 punkty i bardzo pewnie przewodzi stawce. Na drugim miejscu jest Pogoń Szczecin, która w ostatniej kolejce pokonała Jagiellonię Białystok. Ten mecz rozegrany został wczoraj 2-1. No i Pogoń jako jedyna jeszcze w tym sezonie meczu nie przegrała, ma bilans 4 zwycięstwa i 6 remisów. Szybciutko jeszcze pozostałe wyniki tej 10 kolejki. Górnik Łęczna pod Beskidzie Bielsko-Biała, ważne zwycięstwo Górali na wyjeździe 2-1. No i kolejny remis Wisły Kraków, tym razem Wisła zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce, zaś rywal z Zamiedza, więc Krakowia, wróciła na zwycięską ścieżkę, pokonując 2-1 Ruch Chorzów. No i teraz jeszcze mamy kilka minut, to tak szybko przejrzymy ligi zagraniczne. No a tam przede wszystkim działo się w Bundeslidze, bo to, co zrobił w ostatnich dniach Robert Lewandowski, to jest naprawdę coś niesamowitego.
Tak, mowa tutaj oczywiście o jego spektakularnym występie równo sprzed tygodnia, kiedy strzelił 5 bramek w dokładnie 8 minut i 59 sekund w starciu z VfL Wolfsburg, a więc w starciu z wicemistrzem Niemiec. Bayer wygrał ligowe spotkanie 5-1. Lewandowski strzela 5 goli w 9 minut. No, takiego dodatkowego smoczku dodaje jeszcze fakt, że Lewandowski strzelił te 5 goli zaraz po tym, kiedy wszedł z ławki rezerwowej, bo przecież trener Guardiola nie wystawił reprezentanta Polski do pierwszego składu. No i Lewy strzela 5 goli, a teraz w ostatnim weekendzie 2 bramki kolejne w starciu z FSV Mainz, dzięki czemu Lewandowski ma już 101 goli w 168 występach na niemieckich boiskach.
A więc mieści się już w tej czołowej 50 snajperów, naprawdę znakomity rezultat. No i w takich ważniejszych meczów w ostatniej kolejce punkty stracił najgroźniejszy rywal Bayernu w tym sezonie, a więc Borussia Dortmund. I to jest naprawdę spora niespodzianka, bo zremisowali z absolutnym Beniaminkiem, a więc z Darmstadt na własnym stadionie 2-2, a za tydzień już bardzo ważny mecz, ponieważ Bayern zmierzy się właśnie z Borussią i to już może być takie spotkanie, które na dobrą sprawę ustawi sytuację w Bundeslidze, jeżeli oczywiście Bayern wygra. Ciekawie również w Premier League Manchester City, który na początku sezonu imponował formą, no od meczu Ligi Mistrzów przegranego z Juventusem coś się z tą drużyną złego stało.
Tak, druga z rzędu porażka drużyny Manuela Pellegriniego w lidze, tym razem dotkliwa, bo 4-1 na wyjeździe z Tottenham, a to przecież drużyna z niebieskiej części Manchesteru prowadziła 1-0 po bramce Kevina De Bruyne. Ostatecznie przegrała, no i ta porażka kosztowała ją spadek z pozycji lidera.
No warto powiedzieć, kto został nowym liderem.
Manchester United po raz pierwszy od maja 2013 do końca, od momentu, kiedy jeszcze trenerem drużyny z Old Trafford był Alex Ferguson. Manchester wygrywa z Sunderlandem 3-0 po premierowych trafieniach w nowym sezonie ligowym Memphisa Depaya i Wayne'a Rooney'a. No i czerwone diabły tak trochę nieoczekiwanie wskoczyły na pozycję lidera.
Słabo spisuje się mistrz Anglii, ponieważ Chelsea Londyn po raz kolejny rozczarowuje, tym razem remis z Newcastle. Z Newcastle, które tak naprawdę od początku sezonu kręci się w okolicach strefy spadkowej.
Tak, Newcastle jeszcze w tym sezonie w ogóle nie odniosło zwycięstwa w lidze, jest na 19 miejscu, ale była bliska wygrana jest Chelsea, którą prowadziła już 2-0, ale bramki Ramiresa i Juliana ostatecznie sprawiły, że drużyna Jose Mourinho uratowała ten punkt, no ale życie przecież i tym spisuje się poniżej oczekiwań, dopiero 15 pozycja w tabeli.
Jeszcze szybciutko zerknijmy na Ligę Hiszpańską, 6 kolejka Primera Division. Barcelona wygrywa z Las Palmas 2-1, ale traci Lionela Messiego. Real Madryt nie jest już liderem tutaj Ligi Hiszpańskiej. Remis bezbramkowy z Malagą i na prowadzeniu dość niespodziewanie Villarreal, który wygrywa z mocnym przecież Atletico Madryt 1-0.
Tak, Barcelona częściowo odkuła się po tej dotkliwej porażce z Celtą Ligą, kiedy przegrała w środku tygodnia 7-4, teraz wygrywa z Las Palmas 2-1 po bramkach Suareza, ale straciła, tak jak powiedziałeś, Messiego. No i ten remis, nieoczekiwany remis Realu Madryt u siebie, bezbramkowy remis, drugi zresztą w tym sezonie drużyny Rafy Beniteza, 0-0.
No i jeszcze taka ważna informacja dla polskich kibiców. W końcu wygrywa Sevilla pierwsze zwycięstwo w tym sezonie zespołu Grzegorza Krychowiaka. Sevilla pokonała Rayo Vallecano 3-2 i na chwilę obecną odbiła się od dna tabeli. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Kończymy oczywiście, zapraszamy na kolejną audycję Studio Sport już za tydzień. Byli z Wami
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom i do usłyszenia.